Witajcie, miłośnicy Słowa Bożego. Studiujemy Słowo. Z reguły środa jest takim dniem, kiedy bardziej skupiamy się na tym, aby głębiej troszeczkę wejść w Słowo. Niedziela jest często taka ewangelizacyjna. Ja to zawsze mówiłem tak, że w niedzielę jest czas na przesłanie, a w środę na studiowanie. Myślę, że mnie zrozumieliście, o co mi chodzi. Studiujemy Słowo. Dlaczego? Zamiast odpowiedzieć dlaczego, prosty przykład. Wtorkowy odcinek programu Milionerzy. Oglądacie coś takiego? Ja nie pamiętam już, kiedy widziałem. Ale o tym przeczytałem, mnie zainteresowało. Pytanie warte 75 tysięcy złotych. Paruzja to... Przepisałem sobie, żebyście wiedzieli, co to. A. Odzysk metali ze złomu. Co się śmiejecie? Wielokrotne użycie jednorazówek. Ponowne przyjście Chrystusa. Zastosowanie pary wodnej. I wszystko ciekawe zaczęło się wtedy, kiedy odpowiadający na pytanie nie mógł znaleźć odpowiedzi, nie znał jej, nie mógł sobie z tym poradzić i postanowił skorzystać z koła ratunkowego, którym było pytanie do publiczności. A więc nie powinno być problemu. Chrześcijański kraj, wszyscy wierzący, wszyscy się wybierają do nieba. Widzowie zgromadzeni w studio odpowiadali następująco. Znowu sobie przepisałem. 41% osób zaznaczonych zaznaczyło odpowiedź D. 25% odpowiedź C, 20% wariant A oraz 14% odpowiedź B. Czyli paruzja jest to zastosowanie pary wodnej. To mi coś mówi. To mi coś mówi o kraju, w którym żyję. W chrześcijańskim kraju zapomniano o Panu i Jego obietnicach. Wzięto po prostu tak, jak się słowo kojarzy. Moje dzieci mówią, że zabawa słowami to suchar. A więc zrobiono z tego suchar. Paruzja, czyli kojarzy się z parą. My o czym dzisiaj mówimy? Ja kontynuuję mój cykl i mówimy o agape. Kto to jest agape? To jest taka Agata, która ma nazwisko na P, agape. Gdyby tym tokiem iść. Ale my wiemy, że agape oznacza z greki miłość. Oznacza miłość absolutną, bezwarunkową i z taką miłością musimy podchodzić do naszego neopogańskiego środowiska, w którym nam przyszło żyć. My, powiem wam tak, nawet nie zostaliśmy tylko po to powołani, aby być zbawieni. To nam Pan Jezus dał. Ale ponad wszystko nasze powołanie jest też w tym, abyśmy rozgłaszali tego, który nas do cnoty, tego, który nas do wieczności, do zbawienia powołał. Przeczytajmy dla przypomnienia fragment, który od kilku już tygodni czytamy, studiujemy, który mam przywilej przed wami omawiać. 1 Koryntian 13, 1-8. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. I piąty werset teraz, ten, który dzisiaj chciałbym przestudiować. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Rozmyślając w tym miejscu zatrzymam się. Kiedy przygotowywałem się, to mam taki zwyczaj, że czasami lubię zerknąć, czy ktoś coś ciekawego napisał na ten temat w internecie. I wpisałem sobie te wersety w wyszukiwarkę i pomyślałem, może ktoś mnie zainspiruje, może ktoś grzebał, studiował, dokonał jakiejś egzegezy i coś ciekawego mnie zadziwi. I faktycznie można się zdziwić. Wyskoczyły mi setki odpowiedzi. W większości to była lista sklepów z kubkami, bransoletkami, serduszkami, a nawet strona erotyczna, na którą kliknąłem i wyszło takie ostrzeżenie: uwaga, treść od lat 18, czy masz skończone 18 lat. Wycofałem się. To otrzymujemy, gdy wpisujemy dokładnie ten fragment o tym, jaka jest miłość. Fragment przecież ze Słowa Bożego. To jest, myślę, najlepszy dowód na to, co świat zrobił z miłością. Do czego świat doprowadził pojęcie miłości. I dlatego chcę powiedzieć, nie uważam, że czas, który poświęcamy tutaj na studiowanie tego tematu, jest zmarnowany. Dlatego, że my jako Kościół musimy wiedzieć, co to znaczy prawdziwie miłować, bo prawdziwie i aż do końca zostaliśmy umiłowani, aby wstąpić w ślady tego, który tego dokonał w nas. Abyśmy naprawdę takimi ludźmi się stali. Tej Bożej miłości ludzie dziś nie chcą. Ta, która jest lansowana przez telewizję i przez większość gwiazd tego świata i celebrytów i VIP-ów, to jest taki radioaktywny pluszak. Tylko dobrze wygląda, ale przytulenie się do tego jest śmiertelne. Autor sławnej książki z XVIII wieku, wydanej w 1726 roku, na pewno pamiętacie tą historię z dzieciństwa, Podróże Gullivera, Jonathan Swift napisał takie słowa, cytuję: mamy dość religii, by wzbudzić w nas nienawiść, ale nie dość, by zacząć się miłować. Czyli w sam raz jest tyle podane, ile trzeba, żebym wiedział, czym się różnię. Większość wypadków ludzie się pytają, a czym się różni? A wolno palić, czy nie wolno? Czym się różni, gdy Jezus pragnie, żeby nasze świadectwo było takie, aby ludzie widzieli miłość, aby widzieli cnoty Ojca, aby zapytali, jak to jest, że tak miłujesz, że tak mnie kochasz. I dlatego mówię o miłości. W sztuce, wszędzie, wiecie, ludzie tak naprawdę tęsknią za miłością. Wszędzie, gdzie nie popatrzysz, przewija się tęsknota. Niedawno jadąc samochodem, słuchałem piosenki, śpiewał taki bardzo znany dla pokolenia moich rodziców piosenkarz, nie wiem, ilu z was słyszało, Mieczysław Fok. No właśnie. Zaśpiewał taką piosenkę, znalazłem ją sobie w internecie, napisał ją Ludwik Starski. Ten tekst tak wiele mówi, cytuję tekst, na ekranie. On ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. Czegoś człowiek chce. Chce wierzyć, że właśnie tak można kochać. Chce wierzyć, że ktoś może mieć ciebie za tak cennego, że swoje życie daje. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego. Bóg stwierdził, że tyle jest warte twoje życie. Gdybym miał wygłosić kazanie na temat tego, ile warty jest człowiek, jaką cenę przykleić na człowieku, to tylko jedna możliwość jest wycenienia człowieka. Jezus Chrystus, albo życie Jezusa Chrystusa. Taka jest cena. Dzisiaj świat, który handluje ludźmi, handluje dziećmi, narządami, kobietami, mężczyznami, pracownikami, niewolnikami, ma za nic życie ludzkie. Bóg mówi, ja uważam, że życie człowieka, ile kosztuje? 100 zł, 1000 zł, 1000 zł? Nie, kosztuje Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że dał. Co dał? Syna swojego. Tyle kosztuje życie. Wracając do słowa. Dzisiejszy werset, miłość. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Biblia Warszawska. Ciekawie tłumaczy ten werset Biblia Tysiąclecia. 1 Koryntian 13:5. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Takie cztery nie. Nie, 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 nie. Takie cztery nie, które są wielkim wyzwaniem do pracy nad swoim charakterem, do pracy nad swoim świadectwem. Takie cztery nie, które mówią: Mirosławie Kulec, oto praca do wykonania nad twoim życiem. Bo wiecie, zaczynam coraz bardziej to pojmować, że można mieć najlepsze duchowe obdarowanie, możesz być najbardziej, nie wiem, mistyczną, obdarowaną, duchową, uduchowioną osobą w naszym kościele. Jeśli nie podajesz tego, czym obdarował cię Bóg, albo w czym jesteś utalentowany, może twój talent to jest coś związanego z muzyką, elektroniką, budowlanką, czy nawet mówieniem, czy usługiwaniem w każdy inny sposób, czymkolwiek obdarował cię Bóg, jeśli nie podajesz tego z miłością, według Boga jest to niczym, jest źle podanym daniem. Powiedziałbym, w ten sposób może być najlepsza pięciogwiazdkowa restauracja. Ale jeżeli kelner przyjdzie i bezczelnie będzie z tobą rozmawiał, powiesz mu, że chciałbyś wodą, powie: wypchaj się, na razie mamy tylko Pepsi, to nieważne, ile ta restauracja ma gwiazdek, nieważne, jak bardzo Kościół ma rację, jeśli nie będziemy miłowali ludzi tego świata, to już nie mamy racji. Nienawiść zawsze nie ma racji, nawet kiedy jej sztandary powiewają z symbolami racji. Nawet wtedy, kiedy na sztandarach miała krzyże, gołąbki, miłość i nie wiadomo co jeszcze, nienawiść nigdy nie ma racji. Nienawiść w największej racji przestaje mieć rację, bo jest nienawiścią. Ten werset mówi o bardzo ziemskich zachowaniach. Tu nie ma nic jakiegoś takiego, nie wiem, przeduchowionego, mistycznego. Jest twarda codzienność. Miłość nie. I taka czwórka podana. To werset, w którym miłość idzie do pracy, na ulicę, do ludzi. To nie jest werset, przy którym się zdycha, ach, jakie to romantyczne. To jest bardziej werset, przy którym mówi się: Panie, daj mi siłę, daj mi takie pomazanie naśladować Ciebie. Otwórz me oczy, moje serce na Twoje słowo. Chcę się od Ciebie uczyć. To jest werset, z którym idzie się i się żyje. I oto w piątym wersecie miłość. Cztery nie, 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 nie. A gdybym to chciał na tak powiedzieć, oto w piątym wersecie miłość zasłania to, co wstydliwe. Jak synowie Noego tyłem podchodząc zasłaniali nagość ojca, tak miłość nie cieszy się, gdy coś złego widać. Stara się z tym coś zrobić, zmienić to definitywnie, permanentnie, dając siebie. Pragnie, by inni korzystali z tego, że kochamy. Odrzuca gniew i odrzuca urazy. Chociaż jest powód do gniewu, ona go odrzuca i jest naszą nauczycielką. Pan jest naszym nauczycielem tutaj, odrzuca urazy, chociaż też może być powód do nich. Codzienność życia pośród ludzi, nasz wybór. Wybieram miłość, o której poucza mnie Duch Święty. Miłość naśladowcy Jezusa. I tu ważna rzecz. Przyglądając się temu, zaczynam pojmować, że miłość naśladowcy Jezusa to nie jest jakieś opętanie, że musisz. No normalnie tak go Duch Święty związał, że chłop nie może inaczej jak być miły. To tak nie działa. Miłość to jest zawsze wolność. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest ta wolność. Wolność do kochania, bo bez wolności nie ma prawdziwego kochania i prawdziwej miłości. Miłość naśladowcy Jezusa to nie jest opętanie, że chciałby się, nie wiem, gość źle zachować, ale nie może. Miłość to decyzja. Połączona z uczuciami, ale ponad wszystko decyzja. Decyzja: postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem moje stopy wkładać w Jego ślady. Postanowiłem być naśladowcą. To uczniostwo, decyzja, wzrastanie, wybór w wolności. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Przystojnie. To inaczej, by lepiej zrozumieć to słowo, to stosownie. Decyduję, że sprawa Jezusa jest ważniejsza niż moja, a więc zachowam się stosownie do Jego sprawy, a nie do moich widzimisię. Przystojnie to postępowanie zgodnie z tym, kim ogłaszamy, że jesteśmy. Jeśli ogłaszam moim świadectwem, że jestem naśladowcą Jezusa, no to przystojnie do tego staram się postępować. Ja nie zostałem posłany po to, żeby ze światem wykłócić się, że mam biblijnie rację, ale by być świadectwem. Przystojnie to właśnie stosownie do tego, kogo reprezentuję na tym świecie. Wiemy, że Kościół to jest ambasada Królestwa Bożego dla ludzi tego świata. Reprezentujemy interesy nieba, a niebo reprezentuje wszystko to, co dobre dla ludzi, bo tak Bóg ludzi kocha, że chce dla nich dobrego. Przystoi mi na przykład, nie wiem, kłamstwo? Kłamstwo jest nieprzystojne, dlatego miłość nie kłamie. Miłość wielu rzeczy nie robi, bo nie robił ich Pan. Miłość Jego naśladuje i to, co On czynił, to przystaje do miłości. Miłość nie poszukuje swego. Co za ciekawe stwierdzenie. Szukanie swego. Wiecie, szukanie swego to jest pewien rodzaj, pewien stan umysłu. W wypadku miłości, miłość nie szuka swego. Nie chodzi tu o to, że miłość ma jakiś jednorazowy poryw altruizmu. I po prostu nie szuka swego. A masz, niech stracę. To nie o to chodzi. Miłość mówi, mogę tracić, bo przelicznik, którym się posługuje na tym świecie, i tak jest nie do przeliczenia, ponieważ czerpie z zasobów Ducha Świętego. Słyszycie mnie, przyjaciele? Bracia, siostry? Nie ma mowy, że jednorazowo coś tracimy. Nigdy nie tracimy, naśladując Jezusa. Słowo mówi, miłość nie szuka swego, bo ja już wiem, czy jestem, do kogo należę i czyja sprawa dla mnie jest ważna. Słowo mówi tu o myśleniu, które nie krąży tylko wokół tego, jak tu to zrobić, żebym jakoś zadbał o siebie, no żebym na tym całym chrześcijaństwie jeszcze ja dobrze wyszedł. Szczerze mówiąc, to ja właściwie dobrze wyszedłem na chrześcijaństwie. Ja nie mogę narzekać. Ja bez chrześcijaństwa czy bez Jezusa, powiem tak, ja nawet boję się pomyśleć, kim bym był. Ale nie wiemy jeszcze, co będzie. A z historii Kościoła wiem, później jak będzie chwila, nawet wam coś opowiem ciekawego, z historii Kościoła wiem, że byli ludzie, którzy nie zawsze dobrze wyszli na tym, że przyznali się do Jezusa. Bo też nie o to chodzi. Miłość nie szuka swego. Ona ma tą wielką świadomość ludzi wokół mnie. Dlatego na przykład niemożliwe jest być jednoosobowym Kościołem. Człowiek, który prawdziwie pokocha Jezusa, będzie się sam męczył. Będzie automatycznie poszukiwał społeczności, będzie poszukiwał innych, którzy tak kochają, bo miłość, która go przepełni przez czytanie słowa, przez zwracanie się do Pana, przez to, że pozna działanie Ducha Świętego, ta miłość chce się dzielić. Ta miłość chce dzielić w sensie obdarowywania, chce z kimś podzielić radość, smutki. Ona chce iść z kimś wspólnie. Bóg jest miłością. Nie da się być samemu szczęśliwemu. Szczęśliwy taki. Kocham Boga. Jestem jednoosobowym Kościołem. W ogóle, wiecie, mamy fajnie. Tak nie jest. W Koryncie to było bardzo ważne i wyraźnie było widać problem tutaj. Dlatego zresztą Paweł a nie jakieś inne prawdy naucza. W Koryncie oni byli, wiecie co, oni byli gotowi nawet na samych siebie iść do sądu. To był ten rodzaj chrześcijan, który dzisiaj znowu się pojawia, którzy są gotowi walczyć o swoje racje w sądzie, brat przeciwko bratu, gdzie Bóg mówi, nawet gdybyś miał stracić, jest to niesłuszne i niewłaściwa postawa. Tak tam jest napisane. Brat przeciwko bratu nie powinien stawać przed świeckim sądem. Tak uważał wczesny Kościół. To jest objaw szukania swego. Jak daleko w szukaniu swego można się posunąć? Można podać brata do sądu, można go zniszczyć, można sprawić, żeby poszedł. A w drugą stronę, jak daleko można się posunąć, aby swoje stracić, ale cudze by było znalezione i uratowane? Co jeszcze można zrobić, jak żyć? Wiemy, że początkiem IV wieku. Konstantyn daje Kościołowi dużą swobodę. Nie dla wszystkich i nie wszędzie okazało się to dobre, ale ogólnie chrześcijanie przestali być maltretowani, męczeni. Coraz większa wolność się pojawia, ale to jest terytorium Imperium Rzymskiego. Natomiast Kościół idzie dużo dalej. Apostołowie docierają do odległych zakątków, głosząc dobrą nowinę. Mamy 341 rok. Kościół rozwija się w Persji, gdzie czci się słońce. Tam prześladowanie Kościoła zaczyna się właśnie w tym czasie, kiedy na przykład w Rzymie już nie było im tak ciężko, czy na terytorium dawnego Imperium Rzymskiego. Zaczyna się od tego, że wierzącym podnosi się podatki. Coraz wyższe, 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 aż w końcu podatki stają się nawet wyższe dla wierzących w Jezusa niż ich dochody. Wyobraźcie sobie. Ja nawet nie wiem, jak coś takiego księgowość może zapisać, kiedy podatek na przykład od uzyskania 100 zł byłby 150 zł. I od tego, co posiadasz, byłby większy niż to posiadasz. Oczywiście cel jest jeden, żeby ich zniszczyć. Szczególnie domy, w których zbiera się Kościół, są wyburzane, palone, zabierane. Dokonuje się egzekucji wierzących i Kościół zaczyna żyć w ukryciu. Za kontakty właśnie z rzymskim kościołem, z kościołami z terytorium dawnego Imperium Rzymskiego, czy chylącego się ku upadkowi Imperium Rzymskiego, Kościół zaczyna być oskarżany o zdradę, o sprzyjanie cesarzowi, o to, że za dużo coś z tymi Rzymianami mają. I w tym czasie, w takiej malutkiej miejscowości, Seleucja, żyje sobie człowiek, który jest przełożonym tamtejszej gminy chrześcijańskiej, kościoła, jest biskupem nie tylko Seleucji, ale i Ktezyfontu, nazywa się Symeon. Biskup Symeon. I właśnie owegoś roku, 21 kwietnia, zostaje z setką duszpasterzy skazany na śmierć przez ścięcie, ale kaci robią to w taki sposób, że każdy z nich może się wycofać i oddać cześć słońcu. Wszystko, co trzeba, żeby nie stracić głowy, pokłonić się słońcu, oddać pokłony przed władcą, przed królami, przed całym majestatem tamtych bóstw. Jesteś wolny, idziesz do domu. 100 najbardziej wpływowych liderów perskiego kościoła. Jeden po drugim są ścinani. Symeona zostawiają na sam koniec, aby patrzył na zagładę kościoła. Władca mówi, że od tej pory kościół przestanie istnieć na terytorium Imperium Perskiego. Ścinani po kolei. On miał zostać na koniec dlatego, aby oglądał i rozpaczał nad śmiercią swojej wspólnoty. Wiecie, co on robi? Pociesza idących po kolei na śmierć i podnosi ich na duchu. Kiedy oni tam stoją i strażnicy wyciągają po jednym, prowadzą na szafot i na oczach tłumu ścinają, następny, następny, następny. I do historii przechodzą jego słowa, mówi do swoich bliskich, cytuję teraz Symeona, bez pomocy morderców i tak byśmy odeszli kiedyś. A tak jeszcze dziś zobaczycie dom i Pana. Przed wami rzeczywistość wieczna. Dlaczego opowiadam to jako przykład do tego, że miłość nie szuka swego? Bo co się zaczyna dziać? W końcu, gdy zostało ich już tylko 3. Symeon i 2 doprowadzonych później, sędziwych przełożonych kościoła. Jeden nazywał się takim dziwnym imieniem perskim Abdehalam. Drugi nazywał się Ananiasz. Wtedy strażnicy biorą Symeona i ścinają. I tych 2 wpada w panikę. I są na pograniczu wyparcia się nawet chrześcijaństwa, chociaż są już starcami. Wierzyli prawie całe swoje życie. Poświęcili Bogu wszystko, co mieli, ale teraz w obliczu tego tłumu nienawistników, w obliczu egzekucji, sterty trupów braci, którzy jeszcze wczoraj z nimi się modlili, zaczyna się ich wiara chwiać. I ścinają tego jedynego, który trwał, stał i nie ma już komu pocieszać. Stoją, boją się i kiedy są o krok od zaparcia się wiary, wystarczy przecież oddać pokłon tylko słońcu, można iść do domu. Pocieszenie przychodzi ze strony człowieka, który był dobrze ustawiony, dobrze zabezpieczony, dobrze ukryty i miał załatwione swoje sprawy. Mówimy o tym, że miłość nie szuka swego. Pojawia się taki człowiek, nazywa się Puzykes. Przełożony nad wszystkimi budowniczymi w Imperium Perskim. Bardzo przypomina Daniela w swojej postawie. Jeden z najbardziej ważnych w imperium ludzi w królestwie Sapora, tak się nazywał władca. Stojąc obok, zdradza się jako chrześcijanin, co wiadomo, jak jest karane, i zaczyna pocieszać drżących przed śmiercią, gotowych wyprzeć się Pana Jezusa starców. Podchodzi, zaczyna ich pocieszać, tracąc wszystko, co swoje. Ma stanowisko, ma bogactwo i ma córeczkę. Nic z historii nie wiemy o jego żonie. I jego słowa zapisano, były bardzo proste. Udało mi się dotrzeć do zapisu słów, którymi pocieszał tych ludzi. Słuchajcie, nic niezwykłego, przeczytam wam. Mówi tak, cytuję, staruszku, na chwilę zamknij oczy, bądź dobrej myśli, za chwilę zobaczysz światło Chrystusa. Tylko tyle i aż tyle. Za to się szło na śmierć. Rezygnuje ze swojego bezpieczeństwa. Oczywiście za to pocieszanie zostaje aresztowany i zdemaskowany jako chrześcijanin. Przyprowadzają jego małą córeczkę. Władca za to, że ten się ukrywał, wymyśla karę. Karą jest rozcięcie szyi tu od tyłu i wyrywają mu język, ale tyłem przez kark. Na oczach własnego dziecka. Potem zabijają dziecko. Ten człowiek, pomyślałem sobie, wiedząc, że kara będzie dotkliwa, nie bał się stracić, bo miłość nie szuka swego. Zobaczył, że wiara Kościoła się trzęsie. Ja wiem, że dla nas dzisiaj to jest niepojęte. Bardzo dziwnych danych używamy do obliczeń tego, czy należało to zrobić, czy nie. Chcę wam powiedzieć, Kościół tamtych czasów uważał, że największym odstępstwem, do jakiego może dopuścić się chrześcijanin, jest zaparcie się wiary. Takie były czasy, tyle kosztowała wiara. Kiedy zostaje zamordowany, władca rzuca pytanie przez swoich heroldów na całą Persję. Czy są jeszcze jacyś wierzący w Jezusa Chrystusa? Co zrobimy, jeśli kiedyś dożyjemy czasu, gdy znów padnie takie pytanie? A na świecie naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, jeśli śledzicie czasami wiadomości. Wiecie, możemy rozmawiać o kościele, gdzie członkowie wzajemnie podają się do sądów i nienawidzą. Gdzie ktoś nie ma dość odwagi i miłości do Jezusa, żeby nie siedzieć z tej samej strony, gdzie ten, którego nie lubi. I nie ma dość odwagi, żeby mówić prawdę. Ale tak naprawdę wielkim świadectwem i tym, co lśni, będzie Kościół, który tak jak Pan umiłował aż do końca. Nie patrząc na to, co jego. Czego szukam? Swego czy jego? W 1 Koryntian 10:24 apostoł pisze, niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. I kontekst tej wypowiedzi tam, jeśli sobie to przeczytacie, jest naprawdę szeroki. Dużo większy niż nawet ten, o którym dziś mówię. Paweł, pisząc o Tymoteuszu, do Filipian, porusza te sprawy i pisze poruszające słowa, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Było mu trudno znaleźć pracownika do kościoła. Dlaczego mu było trudno? Bo wszyscy szukali swego. Nie mógł znaleźć kogoś, kto by szukał tego, co Jezusa Chrystusa. Jeszcze inaczej do tego podejdę. Pamiętacie, w szkole była taka tablica. Prawa i obowiązki ucznia. Które was ciekawiło bardziej? Mnie prawa. Obowiązki to tam. Prawa. Bo człowiek z natury szuka swego. Wielki teolog, biblista William Barclay napisał takie słowa. Cytuję. Ostatecznie w dzisiejszym świecie istnieje tylko dwa rodzaje ludzi. Jedni stale myślą o swoich prawach, a drudzy stale myślą o swoich obowiązkach. Jedni zawsze domagają się przywilejów, a drudzy zawsze pamiętają o swojej odpowiedzialności. Jedni ciągle podkreślają, co inni im zawdzięczają, a drudzy nigdy nie zapominają, co zawdzięczają innym. Kim jestem? Szukam swego, czy jestem człowiekiem dziękczynienia, błogosławieństwa? Człowiekiem, który jest gotowy zrezygnować trochę ze swego, aby cudzego było więcej, aby radości więcej na tym świecie było. To właśnie Barclay, zresztą ten sam cytowany przeze mnie nauczyciel Słowa Bożego, nauczał, że gdyby ludzie mniej domagali się swoich praw i racji, to rozwiązaliby większość problemów, jakie są w Kościele. Pastor pewnie może to potwierdzić. Gdybyśmy się mniej domagali, jakie są moje prawa i racje. Miłość. To nie jest napisane, że miłość jest ślepa. No, zresztą wtedy, co w ogóle to za zasługa? Nie pragnąć tego, co się widzi, kiedy widzieć nie można. Zasługą jest spojrzeć na Chrystusa i uznać Go za bardziej drogocennego niż skarby Egiptu, za bardziej wspaniałego. To jest to, do czego nas Słowo zachęca. Nie myśli miłość nic złego. To znów mowa nie o jednorazowej myśli, że miłość to se nic złego raz nie pomyśli, ale o fundamencie naszego rozumowania, o sposobie oddychania, bycia, istnienia, tego, kim jestem w Chrystusie. To nie to, że pomyślam, że postaram się nie pomyśleć sobie źle raz, ale o sposoby, w którym jest zbudowane moje DNA jako świadka Chrystusa, to, czym naprawdę jestem, czy z natury myślimy dobrze. To nie jest łatwe w tych cynicznych czasach. Włącz telewizję, posłuchaj wiadomości polityków i chcąc, nie chcąc zacząć źle myśleć. Czasy są takie. I nigdy nie były lepsze tak naprawdę. Jeśli były kiedykolwiek lepsze, to właśnie są. Ale nie mogę być istotą ciemności i gniewu w służbie Boga, światłości i miłości. To jest coś, z czym muszę coś zrobić. Nie pamiętać nic złego. Miłość to właśnie robi. Nie pamięta nic złego. Gdybym miał te słowa sparafrazować, to powiedziałbym tak. Miłość nie ma w kieszeni takiej księgi, w której są zapisane przewinienia innych. Przyjmiecie takie tłumaczenie? Taką parafrazę? Miłość nie nosi w kieszeni księgi z cudzymi winami. W świecie ktoś by powiedział, wiesz, to jest bardzo wychowawcze. Trzeba pamiętać kto i co. Więcej mu nie daj. Ma za swoje, już mu nie zaufam. W Kościele to by było destrukcyjne, niewychowawcze. W Kościele pozbawiłoby go sensu, bo jego cudowność opiera się na wielu naukach Pana Jezusa. Jedną z nich jest właśnie absolutne wybaczenie, prawdziwe, takie jak Bóg wybacza. Takie jak Bóg wybacza, Bóg się nie boi na ten tracić i mówi, ty też się nie bój. Czy kiedyś do mojego biura wszedł jeden brat. Siedzę sobie spokojnie, przychodzi człowiek, siada i mówi, że chce porozmawiać ze mną. I otwiera kartkę i ja pytam, mówi, chce ci coś przeczytać? A ja mówię, co tam, bracie, masz na tej kartce? A on mówi, przyniosłem ci listę, spisałem wszystkie twoje wady największe, jakie ty masz. Ja się już wystraszyłem, mówię, a słuchaj, jakieś zalety mam, no to tego nie wiem. Nieważne, jak dalej się ta rozmowa potoczyła, ważne, że dzisiaj się dalej lubimy. Chodzi mi o coś innego, że można właśnie tak myśleć, że człowiek może być w Kościele i tak radioaktywnieć, tak być zgnitym, tak być pozbawionym Bożego wpływu na swoje sprawy przez to, że decyduje się to wszystko w sobie trzymać, że zamiast być Bożym ogrodem jest takim kompostem diabła, w którym się to wszystko przewraca. Wybaczenie win to coś dużo więcej niż wymazanie dysku z zapisem, niż powycieranie tablicy. Bóg tak usunął nasze grzechy, że nawet wiecie, są takie firmy na świecie, że jak ci dysk twardy w komputerze wysiądzie, to są fachowcy. Za odpowiednie pieniądze daj im, to oni nawet z dysku, który trochę jest nadpalony albo zamoczony, i tak wyciągną, co się tylko da wyciągnąć. Ale Bóg tak umiłował ciebie, że twoje i moje grzechy tak odrzucił, że nigdzie, nawet na dnie rowu mariańskiego, są nie do znalezienia. W kosmosie nigdzie ich nie ma. Miłość taka jest. Nie myśli nic złego, nie pamięta. Zgadzacie się ze mną, że miłość nie myśli nic złego? Jesteście tam? Chrapania nie słyszę, ale... Jeśli miłość nie myśli nic złego, to co myśli? Jeśli tego złego nie pamięta, to co robi? Co jest przeciwnością temu? Gdzie jest takie słowo, czasem nadużywane, ale przeciwieństwem tego jest błogosławieństwo. Nie myśleć źle, nie przeklinać, nie rozpamiętywać, błogosławić. Błogosławić to znaczy, co robić. Większość z nas zna tą najprostszą definicję słowa błogosławieństwo, czyli szczęście, błogosławieni, czyli szczęśliwi, czyli życzenie szczęścia. Ale zobaczmy, wiecie, tutaj piękną lekcją jest język hebrajski, jest takie słowo baruch po hebrajsku, czyli tłumaczy się je jako błogosławiony. Składa się z trzech spółgłosek, to są te u góry, które widzicie. Składa się ze spółgłoski bet, resz i haw. Tam jedna dodatkowa jeszcze jest, ale ona jest po to, żeby zachować gramatykę. Zresztą to nie jest lekcja hebrajskiego. Chcę wam coś pokazać tylko. Każda coś znaczy i pomaga nam zrozumieć, co znaczy słowo błogosławić. Bo to jest mądrość wiedzieć, co znaczą słowa, które ja używam. To wielka mądrość. Dobrze znać znaczenie słów. Przynajmniej ja się wiele słów muszę uczyć, bo ja się nawet polskiego muszę uczyć. Szczególnie w pełnym słów religijnym świecie warto wiedzieć, co znaczą. Widzicie, Żydzi wierzą, że nic nie powinno się mówić lekkomyślnie. Że każdą rzecz, którą człowiek mówi, szczególnie człowiek duchowy, który skupiony jest na słowie i objawieniu Boga, powinien mieć przemyślaną i zrozumianą. I oto mamy tutaj te trzy spółgłoski. Bet to jest ta pierwsza, pamiętajcie, że czytamy w tą stronę, nie tak jak u nas. Oznacza dom. Na pewno słyszeliście takie Betlejem po naszemu spolszczają, czyli dom chleba. Bet-el, dom Boga. Pierwsza oznacza dom. I to nie chodzi tutaj o taki byle jaki dom. Pojawia się świat, a Bóg chce mieszkać w tym świecie. Bóg chce przebywać pośród swego ludu. Bóg mówi, ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. I chce ustanowić właśnie Bet. Bet-el. Chce ustanowić miejsce bycia ze swoim ludem. Bez Boga na świecie nie byłoby świata, to się zgodzicie. Świat to dom i pamiętajmy po prostu, kto go postawił. I tu nie mówimy teraz o świecie jako systemie, ale o ziemi, a pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jest więc miejsce, gdzie przybywa Bóg. To jest pierwsza spółgłoska tego słowa. Jest więc miejsce, gdzie Bóg chce z wami być. Naczynie, w którym zaczyna się opowieść o prawdziwym życiu człowieka ze swoim Bogiem. Bądźcie moim ludem, Bóg mówi. Z radością, naiwnie jak dziecko, mówi, bądźcie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Słyszeliście to w Starym Testamencie? Wiele razy taka propozycja pada. Bóg chce przebywać. Resz to jest druga spółgłoska, oznacza w hebrajszczyźnie, czy w tym zrozumieniu żydowskim, głowę, dokładniej miejsce, nie w sensie głowy, ale miejsce przebywania myśli, głębie rozmyślań. To głowa myśli, mądrości, tego, z którym mieszka. I trzecie, to mamy spółgłoskę haf, oznacza dłonie złożone, by przyjmować. Oto duchowe znaczenie słowa błogosławieństwo. Czyli zbierając do razem teraz to hebrajskie słowo i definicję błogosławieństwa, to w przebywaniu z Bogiem, w Jego myśleniu i mądrości mogę być przyjęty i mogę przyjmować całym moim życiem. Bo ta ostatnia, pamiętajcie, spółgłoska oznacza ręce gotowe przyjmować. Baruch, błogosławiony. Żydzi modlą się Baruch Hashem, Adonai, Yeshua. Znacie te modlitwy, czasami je śpiewamy. Baruch, błogosławiony. O tak, można błogosławić tu w tej definicji, przebywając, mieszkając blisko z Bogiem, napełniając serce Jego myślami i przyjmując to wszystko do życia, stawać się tym, który niesie to w świat. Słyszałem kiedyś człowieka, który mi powiedział, nie wolno błogosławić Boga. Tak mi gość powiedział. Mówi, to nie jest biblijna modlitwa. Jak ty, mówi, możesz błogosławić Bogu? Co, szczęścia Bogu życzysz? Wtedy mnie zaskoczył. Ja nie wiedziałem, o co gościowi chodzi. Teraz rozumiem, czy chodzi mu o tą definicję właśnie, tak mówię, tą najprostszą, filozoficzną, taką trochę greką bardziej pachnącą. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Można błogosławić Bogu. Oto macie dowód, że można. O tak, można błogosławić Boga, przebywając blisko z Nim, napełniając serce Jego myślami, przyjmując, błogosławię Cię, Panie, wywyższam Cię, moje życie się przelewa. Na tym właśnie uwielbianie polega, żeby to robić. Na tym polega duchowe świadectwo, żeby to robić. Nikt nie mówi, że nie mogę błogosławić Pana. Nikt wam tego nie powie. To może jeszcze raz powtarzam, wniosek z filozofii, ale nie poznania słowa. I dostajemy tu jeszcze jedną ciekawą niespodziankę. Znikło już ten rdzeń, baruch, który tutaj mieliście. To jest rdzeń, Żyd wie, jak to powiedzieć. Wiecie, co jest ciekawe? Kiedy sobie zaczynasz o tym czytać, to pojawia się następna prawdziwa niespodzianka. Dlatego, że ten rdzeń słowny jest również rdzeniem słowa berech, oznaczającym kolano. Łączy się wam to z czymś? Mogę wziąć i skłonić moje kolana. I tak oto skłaniam moje kolana przed tym, który jest godny chwały i uwielbienia. I stąd, kiedy rabini mówią o błogosławieństwie, to czytałem jednego rabina i teraz zaczynam rozumieć dopiero, co ten człowiek próbował powiedzieć, kiedy mówił, gdy błogosławisz, weź oddech, zbierz swoje myśli i całą swoją myślą, całym swoim sercem bądź i wypowiadaj błogosławieństwo dla ludzi wokół ciebie. To nie są przypadkowe dźwięki, to nie jest takie, wiecie, rzucanie. Talmud nawet mówi dokładnie takimi słowami, że błogosławieństwami nie należy wymiotować. To nie jest coś, czym się rzuca. Mogę uklęknąć w Jego obecności, w Jego domu. Można błogosławić Panu, można może myśleć dobrze na tym złym świecie. Błogosławię Panu, wylewam to na bliźnich. A więc zobaczcie, teraz kiedy komuś powiesz błogosławię Cię, to będziesz wiedział, że mówisz o przebywaniu przy Panu. Mówisz o myśli przepełnionej Jego rozwiązaniami, Jego słowem i Jego myślami. Mówisz o bliskości Boga i dłoniach otwartych na to, co niesie Jego obecność. Bóg jest miłością. Niech On was błogosławi, przyjaciele. Niech was prowadzi, niech was strzeże. Zakończmy nasze nabożeństwo pieśnią, modlitwą, która jest pieśnią, albo pieśnią, która jest modlitwą. Powstańmy. Ojcze, wywyższamy Twoje święte imię i wyznajemy Ci, że chcemy dla tego miasta i tego kraju być błogosławieństwem. Panie, chcę przebywać w Twojej obecności. Chcę czerpać z głębi Twego słowa. Dotknij się naszych myśli i naszych serc. Przemieniaj nas, byśmy mogli nieść temu światu miłość. Wyciągamy do Ciebie ręce i chcemy, Panie, być obdarowani pełnią Ducha Świętego, Twoją pięćdziesiątnicą, Twoją bliskością, obecnością. O Panie, zmieniaj mnie. Nie chcę być tym, w co mnie chce formować ten świat. Chcę być tym, co Ty chcesz mieć na tym świecie. Amen.